Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Znaczenie i miejsce Eucharystii w Kościele jako najcenniejszego Jego skarbu oraz Jego działanie we Wszechświecie, podkreślił Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież zaapelował też o przestrzeganie praw uchodźców. W niedzielnym magazynie nadamy relację z południowego spotkania z pielgrzymami. Przed zbliżającym się Dniem Uchodźcy z ojcem Antonim Koszorzem, werbistą, zastanowimy się, czy Polska jest krajem przyjaznym dla uchodźców. Na zakończenie w rubryce Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy film Alphaville w reżyserii Jean-Luc Godarda. 18 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Eucharystia jest skarbem Kościoła, drogocennym dziedzictwem pozostawionym przez Chrystusa, przypomniał papież w rozważaniu na Anioł Pański. Dlatego Kościół strzeże jej z najwyższą troską, codziennie sprawuje msze święte, adoruje w świątyniach i kaplicach, roznosi chorym i umierającym. We Włoszech i wielu innych krajach obchodzona jest dziś uroczystość Bożego Ciała.
Questo tesoro.
Ten skarb przeznaczony dla ochrzczonych nie ogranicza swego zakresu oddziaływania do Kościoła. Eucharystia to Pan Jezus, który daje się za życie świata. W każdym czasie i w każdym miejscu On chce spotykać człowieka i nieść mu życie Boga, i nie tylko to. Eucharystia ma także znaczenie w wymiarze kosmicznym. Przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa jest bowiem początkiem ubóstwienia samego stworzenia. Dlatego z uroczystością Bożego Ciała jest związana charakterystyczna tradycja niesienia Najświętszego Sakramentu w procesji, gest bogaty w znaczenie. Niosąc Eucharystię po ulicach i placach miast, pragniemy zanurzyć chleb, który stąpił z nieba, w codzienności naszego życia. Chcemy, by Jezus chodził tam, gdzie my chodzimy, by żył tam, gdzie my żyjemy. Nasz świat i nasza egzystencja winny stać się Jego świątynią.
Eucharystia zawsze była sakramentem, który łączy ludzi. To spotkanie na placu Świętego Piotra jest świadectwem tej jedności ludzi różnych kultur, złączeni wokół Chrystusa, wokół Jego ciała. Nie tylko znaku, ale przede wszystkim sakramentu jedności, skutecznej, jakże potrzebnej dzisiaj światu. Patrząc na misterium Chrystusa, trzeba mieć wiele odwagi, trzeba mieć wiele zaufania, trzeba mieć wiele czułości i miłości. Papież, wskazując na Maryję, wskazuje nam właśnie na kobietę, która tych wszystkich cech uczy dzisiaj współczesnego człowieka. I wydaje się, że nie tylko każdej niedzieli, ale każdego dnia trzeba nam wpatrywać się w Maryję i uczyć się tajemnicy Eucharystii właśnie od tej niezwykłej kobiety, zakochanej w Jezusie i przez to zakochanej w Eucharystii.
Pozdrawiając pielgrzymów na placu Świętego Piotra, Benedykt XVI nawiązał do przypadającego pojutrze Międzynarodowego Dnia Uchodźcy. Przypomniał o ciężkim losie ludzi przemocą zmuszonych do opuszczenia swych terenów. Zapewnił ich o swej modlitewnej pamięci oraz trosce, jaką otacza uchodźców Stolica Apostolska. Zaapelował o przestrzeganie ich praw i zachęcił wspólnoty kościelne do pomocy uchodźcom. Polaków poprosił o modlitwę w intencji powołań.
Pozdrawiam wszystkich Polaków. Cich pragnę polecić waszej modlitwie młodych ludzi, których Pan powołuje do kapłaństwa lub do życia zakonnego. Niech ta modlitwa dodaje im wiary i ufności, aby z odwagą i młodzieńczym entuzjazmem odpowiadali na Boże wezwanie. Wciąż potrzeba radosnych świadków dobrej nowiny.
W południowej modlitwie z papieżem uczestniczyli automobiliści z klubu Easy Rider. Jak podkreślił prezes ich światowego stowarzyszenia, Maurizio Zini, na co dzień starają się żyć nauką Kościoła. Wyrazem tego są również ich regionalne zloty, jak ten dzisiejszy w Watykanie. Na plac Świętego Piotra z całych Włoch przyjechało 127 samochodów Ferrari z różnych epok. Najliczniej reprezentowane były regiony Veneto, Lombardia, Lazio i Puglia. Na papieskie pozdrowienie uradowani kierowcy odpowiedzieli włączeniem motorów i klaksonami.
Jak słyszeliśmy w relacji ze spotkania na Anioł Pański, Benedykt XVI wezwał do przestrzegania praw uchodźców oraz zachęcił wspólnoty kościelne do wychodzenia naprzeciw ich potrzebom. To wezwanie jest także bardzo aktualne dla Kościoła w Polsce. W naszym kraju mamy coraz więcej uchodźców. Dla przykładu samych Wietnamczyków jest w Polsce 50 tysięcy. Niestety, jak twierdzi ojciec Antoni Koszosz, werbista, na przybyszów nie zwracamy zbyt wielkiej uwagi.
Dużo mówimy, a tak za mało jeszcze czynimy. W tej chwili nie tylko wyjazd na misję jest ważny i potrzeba, aby Polska wysyłała misjonarzy, ale również Polska powinna się, Kościół katolicki w Polsce powinien zajmować się tymi, którzy do nas przychodzą i w naszym kraju szukają azylu, szukają lepszych warunków bytu, lepszych warunków życia i naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest do nich wychodzić po chrześcijańsku z otwartym sercem.
Rzeczywistość coraz wyraźniej domaga się od nas refleksji na ten temat.
Obserwuję na ulicy coraz częściej Afrykańczyków, muzułmanki, które czynią zakupy w sklepach, w naszych marketach i coraz ich jest więcej. A gdy pójdziemy naprawdę na stadion w Warszawie, to można dostać szoku, że identyczne życie miasta azjatyckiego. Trochę znam Indie, jakby w Kalkucie człowiek się znalazł. Riksze, muzyka, fryzjer działający na ulicy latem. Folklor i egzotyka azjatycka, którą my mamy w środku Warszawy.
Można się zastanawiać, czy w takim razie Polska zmierza prostą drogą do wielokulturowego społeczeństwa, tak jak w krajach zachodnich.
Prostą drogą to jeszcze nie, na pewno, ponieważ nie jesteśmy zbyt przyjaźni obcym, bo tylko jakieś 8-10% tych, którzy starają się o statut uchodźcy i statut legalnego pobytu w Polsce, otrzymuje takie pozwolenie. Wszyscy inni są wydalani, muszą opuszczać Polskę. No to są jednak tysiące ludzi rocznie, więc... Względnie też Polska jest nadal krajem raczej przejściowym. To są osoby, które zostały zatrzymane w przeważającej liczbie i które myślą jeszcze o ucieczce dalej na zachód i Polskę traktują jako kraj przejściowy, chociaż wielu z nich również dostrzega, że może tutaj zawiązać swój pobyt, rozwiązać swoje problemy i w Polsce by chętnie została. I to wielka szkoda dla Polski, ponieważ to są ludzie przedsiębiorczy i tak jak wszędzie migracje były motywacją, prowadziły do rozwoju, tak samo ten czynnik w Polsce jest za mało dotąd dostrzegany i ze szkodą dla naszej gospodarki. Ojciec Osiecki, który z nami współpracuje, wykazuje, ile mogłaby polska gospodarka zyskać na tym, gdyby uchodźcom, którzy starają się o legalny pobyt, przyznano taką możliwość.
Podobno polskie władze nie są jednak zbyt przychylne uchodźcom.
W tym sensie, że obawiamy się, że to jest ze szkodą dla nas Polaków. Na to trzeba też pewnych funduszy, to oczywiste. Wydaje się, że oni nam będą zajmować stanowiska pracy, a tak wcale nie jest, bo gdyby stadion na przykład w Warszawie został zamknięty, o czym nawet w tym roku już mówiono, jak obliczają eksperci, 20 tysięcy Polaków utraciłoby natychmiast pracę, bo to są powiązania z gospodarką już w tej szarej nawet strefie.
A sama emigracja to zjawisko nie nowe, opisane już nawet w Biblii.
Abraham migrował, Pan Jezus był migrantem, musiał uchodzić i w ten sposób Pan Jezus zresztą to podkreślił w Ewangelii. Byłem przybyszym, a przyjęliście mnie i to jest nasz obowiązek, podchodzić do tych ludzi z przyjaźnią, z wyrozumiałością, śpieszyć, zainteresować się ich życiem, pośpieszyć im z pomocą, obojętnie kto to jest, czy to islamita, czy chrześcijanin, czy ktokolwiek inny. Po prostu z naszą postawą ewangeliczną chcemy podchodzić do tych ludzi w duchu Ewangelii, tego właśnie uczynku miłosierdzia, podstawowego uczynku miłosierdzia. Byłem przybyszym, a przyjęliście mnie.
Ojciec Antoni Koszusz jest dyrektorem pierwszego w Polsce ośrodka migranta. Działa on w Warszawie i służy uchodźcom pomocą prawną, medyczną i duchową. A materiał zrealizował Tomasz Ciecierski.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Ambitne marzenia nazbyt często zamieniają się w prawdziwy koszmar, skoro tylko stają się rzeczywistością. A współczesny człowiek, którego tylekroć zawiodły już rozmaite nadzieje, ostrożniej niż jego przodkowie oddaje się fantazjom o budowie nowego, lepszego świata. Niegdysiejsze projekty utopistów stają się mu obce, a obrazy społeczeństwa kreślone przez jego wyobraźnię, jak zauważył kiedyś brytyjski filozof Bertrand Russell, ucieleśniają najczęściej w wyolbrzymionej postaci zło znane z codziennego życia.
Alphaville, Jean-Luc Godarda, nagrodzone Złotym Niedźwiedziem na berlińskim festiwalu filmowym w 1965 roku, przynosi w szacie science fiction właśnie taką antyutopijną opowieść. Jej akcja, zgodnie z etymologią słowa utopia, rozgrywa się właściwie nigdzie, a więc w miejscu, którego po prostu nie ma. Oczywiście przedstawione wydarzenia osadzone zostają w tytułowym Alphaville, jednak już nie sposób ustalić, gdzie się ono znajduje. Z jednej strony bowiem mówi się o nim jako o stolicy jednej z galaktyk zagubionych w przestworzach wszechświata. Z drugiej zaś nie ma tu ani słowa o międzyplanetarnych podróżach czy statkach kosmicznych. Przeciwnie, wszystko zdaje się wskazywać, że znajduje się ono gdzieś w odległym zakątku Ziemi, do którego przybysz może dotrzeć samochodem, pokonując odległość zaledwie 9000 kilometrów.
O godzinie 24:17 czasu oceanicznego dotarłem do przedmieść Alphaville. Redakcja zarezerwowała dla mnie pokój. Jaka redakcja? Figaro, prawda. Pokój 344. Wpisał się pan do książki meldunkowej? Proszę to zrobić, nawet jeśli przyjechał pan tylko na święta.
Miasto Alphaville, którego rolę w filmie Godarda pełni Paryż filmowany nocą, utworzone zostało przez naukowca wygnanego w połowie lat 60. z renomowanych ośrodków badawczych. Obsesją von Brauna było zawsze stworzenie społeczeństwa podporządkowanego wiedzy naukowej i żelaznej logice. Efekt przeprowadzonego eksperymentu poznaje widz oczami Lemiego Kauszyn, tajnego agenta, który przybywa do Alphaville z krajów zewnętrznych z misją specjalną. Wielka aglomeracja wita go kolorowymi neonami, migającymi równaniami Einsteina. Centralne punkty miasta noszą związane z nauką nazwy, takie jak Aleja Promieniowania, Bulwar Heisenberga czy Park Matematyczny. Ulicami snują się istoty przypominające ludzi. Chociaż wyglądają jak oni, jest w nich coś nienaturalnego. To zadziwiający spokój i całkowite wygaszenie emocji. Dzięki podawanym tabletkom mieszkańcy miasta nie wiedzą już, czym są uczucia. Nie ma tu również lęku przed śmiercią, a miłość zastąpił seks, rozumiany jako pewna potrzeba fizjologiczna, za której zaspokojenie odpowiadają funkcjonariuszki zwane uwodzicielkami pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia.
Ludzie stali się niewolnikami prawdopodobieństwa. Ideałem Alphaville jest stworzenie społeczeństwa technicznego, jak u termitów albo mrówek. Nie rozumiem. Prawdopodobnie 150 lat świetlnych temu w społeczeństwie mrówek istnieli artyści. Artyści? Powieściopisarze? Muzycy, malarze? Dziś już ich nie ma. Nie ma nic. Tak jak tutaj. Profesor von Braun to wszystko zorganizował? On tylko słucha zasad logiki.
Serce miasta stanowi ogromny komputer Alpha 60. On to w swoich procesorach które wypełniają całe piętra nowoczesnego wieżowca, nieustannie, dniem i nocą, analizuje wszystkie spływające do niego dane i wyznacza kształt życia mieszkańców Alphaville. Decyzje podejmowane przez władze miasta nie mają nic z dowolności czy stronniczości. Są jedynie logicznymi konsekwencjami przeprowadzanych analiz. Aby absolutnie logiczny i oparty na naukowym prawdopodobieństwie plan życia mógł zostać urzeczywistniony, wszyscy ludzie muszą wyzbyć się naturalnych dla siebie odruchów. Dlatego też płacz czy smutek, jako zachowania wysoce nieracjonalne, karane są śmiercią. Ci, których władza nie decyduje się zlikwidować, wegetują, dogorywając gdzieś na obrzeżach miasta, w podrzędnych hotelikach i najczęściej kończą samobójstwem.
Kiedy pan się wreszcie zabije? Proszę się pośpieszyć. Pański pokój jest nam potrzebny dla krewnego z południa. Dlaczego spytał, kiedy się zabijesz? Sporo ludzi to robi. Trudno się tu przystosować. Jest taka metoda, którą wynaleźli Chińczycy około 30 lat temu w Pekinville. Oni są bardzo dobrzy w zniechęcaniu. A reszta? Ci, którzy się nie przystosowują, ale nie chcą się zabić, tych się likwiduje. Ale się ukrywamy. Niewielu już zostało.
Przygnębiający obraz cywilizacji technicznej, która podporządkowana została bezdusznej logice i nauce, reżyser pogłębia dodatkowo sięgając po konwencję filmu czarnego. Duszną i mroczną atmosferę podkreślają również nocne panoramy miasta, zimne wnętrza oraz perspektywa, że niedługo cały znany świat upodobni się do Alphaville. Bo oto Alfa 60, przeanalizowawszy wszystkie możliwe warianty przyszłych zdarzeń, dochodzi do ściśle logicznego wniosku, że istoty pozbawione uczuć i kierujące się wyłącznie naukowym rozumem stanowią gatunek nadczłowieka, który ostatecznie musi pokonać dotychczasową, słabszą odmianę ludzi. Dlatego wszechwładny komputer szykuje się do ostatecznego starcia, które ma zapewnić zwycięstwo nowej ludzkości.
Zacząłem odnosić wrażenie, że moje istnienie tutaj staje się stopniowo wspomnieniem, czy nawet mrocznym, zniekształconym odbiciem, które czeka straszliwy los. Zlikwidować. Od tej chwili pozostało mi już tylko jedno wyjście. Byłoby nielogiczne zabraniać istotom wyższym podboju pozostałych galaktyk.
Reszcie świata nie pozostaje nic innego, jak uprzedzić uderzenie i wygrać wojnę, dopóki jest to jeszcze możliwe. Miasto Alphaville i jego mieszkańcy muszą zostać skazani na zagładę. Spośród nich, w sensie dosłownym, jak i przenośnym, ocalą się tylko ci, którzy, podobnie jak towarzyszka Lemiego Kauszon, zdołają obudzić w sobie sumienie, uczucia i powiedzą z przekonaniem: kocham.
Tak dziwnie na mnie patrzysz. Wydaje mi się, że czekasz, aż coś ci powiem. Tak, ale nie wiem co. Nie znam takich słów. Nie uczono mnie ich. Pomóż. Nie da rady, księżniczko. Musisz do tego dojść sama. Wtedy będziesz bezpieczna. Jeśli ci się nie uda, zginiesz, jak ci z Alphaville.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Na tym kończymy nasz niedzielny magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.